Aleksander Sołżenicyn, znany rosyjski pisarz, dysydent, autor między innymi niesamowitego dzieła Archipelag Gułag. Notabene każdy Polak właściwie powinien tą książkę przeczytać i każdy Europejczyk. Opisuje początki i historię Gułagu, czyli rosyjskich obozów pracy. I kiedy opisuje początki, czyli lata 20. i 30. ubiegłego wieku, kiedy jeszcze ten system się dopiero tworzył, konstytuował, mówił, że obozy były często koedukacyjne. Była męska żona i żeńska. I opisuje w tych obozach, że od czasu do czasu tworzyły się tam takie pseudomałżeństwa, związki między mężczyznami i kobietami. Przy czym nie należy ich traktować jako małżeństwo, ani oceniać naszymi kryteriami, ponieważ bardzo, kiedy ludzie dostawali wyroki, małżonkowie, którzy pozostawali na wolności, bardzo często zmuszani byli do rozwodów, ponieważ posiadanie małżonka czy małżonki z wyrokiem często długoletnim, tak zwana ćwiara, czyli 25 lat, oznaczało koniec kariery, niemożność awansowania i inne problemy. No więc często ci ludzie po prostu odcinali się od aresztowanych, więc ci, którzy później byli w obozach, czuli samotność, opuszczenie, i wiązali się w pary. Przy czym tam nie chodziło absolutnie o seks czy o współżycie, ale o coś zupełnie innego. I Aleksander Sołżenicyn opisuje, że bardzo często tym, co łączyło tych ludzi, była chęć służby, opieka, miłość, czyli ta więźniarka czuła się szczęśliwa, kiedy mogła temu mężczyźnie wyprać te śmierdzące onuce, waciak, a on był szczęśliwy, kiedy mógł dodatkową pajkę chleba przynieść, by się podzielić, by razem jakąś strawę ugotować, żeby czuć się za kogoś odpowiedzialny, żeby ona czuła się przy nim bezpieczna. Opisywał, że właśnie to było istotą tego związku. Pewna namiastka normalnej miłości, kiedy on służy jej, ona służy jemu. I mówię, że te związki czasami trwały przez bardzo wiele lat. No właśnie. Kiedy zajrzymy do katechizmu Kościoła katolickiego albo do prawa kanonicznego, zobaczymy, że i w prawie, i w katechizmie definicja małżeństwa brzmi tak samo. Ja może zacytuję tylko fragment definicji małżeństwa, którą gdzieś tam spróbujemy się zająć, a mianowicie małżeństwo ze swej natury skierowane jest do dobra małżonków. Krótka wzmianka. Małżeństwo ze swej natury skierowane jest do dobra małżonków. Czyli tym, co spaja małżeństwo, ma być miłość. Zresztą wiecie, że przysięga małżeństwa i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczasz do śmierci, miłość. To jest truizm, wszyscy wiedzą, że przecież małżonkowie ma ich łączyć miłość, nieco innego. I to dlaczego 50% małżeństw już dzisiaj w Polsce się rozwodzi, młodych szczególnie, co tu jest grane? A może dlatego, że my zaczynamy miłość pojmować na opak. Może dlatego, że ta definicja miłości, którą żyjemy, źle ją rozumiemy i stąd problemy później w małżeństwie. I dlatego warto by się było dzisiaj zastanowić trochę nad pojęciem miłości. Ja bardzo często wpuszczam w maliny kandydatów do małżeństwa, czy nawet na kazaniu ślubnym, tak trochę z przymrużeniem oka, czy na rozmowach, bo proste pytanie, nie? Nam się wydaje oczywiste. Pytam się narzeczonej, czy jesteś szczęśliwa z narzeczonym? No i pytam się narzeczonego, jesteś szczęśliwy z narzeczoną? I oni mówią, oczywiście. Ja wtedy mówię, a właściwie przecież jaki to ma sens? To w ogóle nie ma żadnego sensu. Czy jesteś szczęśliwa z mężem, czy jesteś szczęśliwy z żoną? To jest pozornie logiczne pytanie, ale one prowadzi do złych wniosków, bo pytanie powinno brzmieć inaczej. To jest pewna pułapka słowna, bardzo subtelna, ale zasadnicza. Ponieważ pytanie powinno brzmieć zupełnie inaczej. A mianowicie, czy ty uszczęśliwiasz swego narzeczonego? Czy narzeczony jest z tobą szczęśliwy i vice versa? Czy narzeczona jest szczęśliwa z tobą, czy ty uszczęśliwiasz narzeczoną? Czy ty uszczęśliwiasz swoją żonę, czy ty uszczęśliwiasz swego męża? To jest ważne. Niby to samo, a zasadnicza różnica, ponieważ żeby uszczęśliwiać kogoś, to ja muszę dać coś swego. Nie ma za darmo. muszę ponieść jakiś koszt, czas, wysiłek, pomysł, realizacja i musi mnie to kosztować, czasami bardzo dużo. Dlatego najprostszą definicją miłości, jaką znam, jest miłość jest wtedy, gdy czynię drugiej osobie dobro, czyli ją uszczęśliwiam. To może być banalna sprawa, to może być podanie kromki chleba, nie wiem, ktoś się przewrócił na ulicy, podchodzę, pozbieram, otrzepię płaszcz. Nie znam tej osoby, ale w ten sposób wyrażam miłość. To musi być konkret. I tu jest właśnie pułapka, w którą my dzisiaj wpadamy i którą uczymy nasze dzieci, bo my ciągle uczymy nasze dzieci, że dzieci mają być szczęśliwe. Nieprawda. Dzieci się mają uczyć uszczęśliwiać, mają uczyć służyć. Bo takie porównanie. Każdy z nas widział małego pieska, który goni swój ogon. Szczeniaki tak robią, nie? Im szybciej goni ogon, tym ten ogon szybciej ucieka. No logika. Ale gdy się szczeniakowi uda łapnąć za ten ogon, zamiast czuć szczęście, on czuje rozczarowanie, bo czuje ból. Proszę zobaczyć, stare psy tego nie robią, bo się nauczył. Raz, drugi się ugryzł we własny ogon i już tego go nie goni, bo wie, że to jest bez sensu. Egoista to jest człowiek, który goni swój własny ogon i ciągle czuje frustrację, bo nawet jak ten ogon złapie, to czuje ból zamiast szczęścia. Jest ciągle sfrustrowany. Jeśli wchodzisz w małżeństwo, ba, jeśli wchodzisz w kapłaństwo, żeby być szczęśliwy, to popadasz w pułapkę frustracji, bo zawsze będziesz rozczarowany, bo zawsze będziesz gonił za króliczkiem, którego nie ma. I dlatego małżonkowie, którzy myślą tylko o własnym szczęściu, są zawsze nieszczęśliwi i unieszczęśliwiają innych. I kapłani, którzy wchodzą w kapłaństwo po to, żeby być szczęśliwi, też unieszczęśliwiają siebie i innych. No bo są jak pijawki, którzy tylko czerpią. Mówią, daj, uszczęśliwiaj mnie, zrób, żebym był szczęśliwy. Tam nie ma poświęcenia, nie ma służby, nie ma oddania, tylko jest ciągłe branie i czerpanie. W małżeństwie, w kapłaństwie, w każdym miejscu życia. I to jest pułapka, w którą bardzo często wpadamy. Dzisiaj świat właśnie nam to ciągle wmawia. Kolejny bardzo istotny szczegół. Pan Bóg mówi do Adama, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Nie? Czyli tu nie chodzi o to, że Adam się czuł smutny, tylko żeby miał kogo kochać. I mógł być w zamian kochany, bo największym pragnieniem nas wszystkich jest bycie kochanym i kochać, nie? I tu jest też taka ciekawa rzecz. Ja wiem, że teraz nie przysporzę sobie zwolenników, bo są tacy, którzy się na mnie obrażą, ale to muszę powiedzieć. Pan Bóg powiedział, no to idź do zwierząt, zobacz. I proszę zobaczyć, zwierzęta mu szczęścia nie dały. Dopiero kiedy on ponazywał te zwierzęta i okazało się, że one nie zastąpiły, nie zaspokoiły jego samotności, jego potrzeby miłości, dał mu kogo? Kobietę. Czyli tu jest bardzo istotny szczegół. Nie można kochać na sposób osobowy zwierząt. Oczywiście w języku polskim jest pułapka, bo mamy tylko jedno słowo. Mówimy, że kocham mojego psa, kocham mojego kota, kocham mojego chomika, moją rybkę. Ale nie wolno nam tego rozumieć na zasadzie relacji osobowej, bo relacja osobowa jest zastrzeżona tylko do osób, człowieka i Boga. Nie mogę mówić z pełną odpowiedzialnością, ja kocham swego psa, ponieważ to nie jest relacja osobowa, ale kiedyś było inne słowo, ja byłem do psa, kota, rybki, chomika przywiązany. Co to znaczy? Mam z tą istotą żywą więź i jestem za nią odpowiedzialny. Mam więź emocjonalną też. Ja nie mogę jej wykluczyć, ona jest istotna. Ale to nie może być istota, nie może to być więź na poziomie łączącą mnie z drugą osobą, bo to jest kłamstwo. Bo w tym momencie przywiązuję zwierzętom tą samą istotę, co ludzkiej istocie. Ja mam duszę nieśmiertelną, jestem istotą duchową, zwierzęta nią nie są. I stąd od początku antropologia mówi wyraźnie, miłość osobowa jest zastrzeżona tylko do osób. Język polski niestety tutaj jest kaleki, stąd mówimy o miłości psa, kota, ale żeby to dobrze rozumieć. Miłość jako służba. Zwierzęciem też się opiekuję. Jestem za nie odpowiedzialny, nie mogę robić z nim, co mi się żywnie podoba. Ale to nie może być relacja łącząca taka, jaka łączy mnie z osobami. Stąd no, lepiej używajmy jednak starego słowa przywiązanie do mojego kota, psa, kota, chomika, bo to pokazuje istotę tej więzi. Miłość jako oddanie. przy zwierzętach też muszę zrezygnować ze sobą. Nie jeden człowiek sam nie zje, a piesek będzie miał lepsze. To też jest oddanie. Ale nie jest to miłość osobowa. To jest bardzo istotne. Miłość musi mnie kosztować. Jak ktoś mówi, że można kochać bez krzyża, to kłamie. To nie do końca rozumie. I dlatego proszę zobaczyć, nie? Często w prasie czytamy, jakiś aktor, aktorka, wielki ślub, zakochani, ona mówi, jaka jestem z nim szczęśliwa, jak jestem z nią szczęśliwy 2-3 lata później, rozwód, bo nagle dlaczego? A, bo przestał spełniać moje oczekiwania. Co to znaczy oczekiwania? Oczekiwania to ja mogę mieć wobec samochodu, bo ma jakieś parametry, wobec mebli, oczekiwania mogę mieć wobec firmy, ale nie wobec ukochanej osoby. To ja mam spełniać jej oczekiwania, a nie czekać, aż ktoś spełni moje, bo on się rozczaruje, nie? To znaczy, że taka osoba tak nigdy nie zrozumiała, o co chodzi w prawdziwej miłości. W prawdziwej miłości chodzi o oddanie. I paradoksem miłości jest to, że jestem szczęśliwy wtedy, kiedy widzę szczęście w oczach osoby kochanej. To jest niesamowite. I to każdy ojciec i matka wie doskonale, że przecież wy jesteście szczęśliwi wtedy, gdy szczęśliwe są wasze dzieci. Nie? I wiecie, że to jest kosztem, że w normalnym małżeństwie najpierw jest miłość do małżonka, czyli uszczęśliwienie małżonka, potem pojawiają się dzieciaki, czyli proszę zobaczyć, im więcej kocham i więcej mam osób do kochania, tym mam więcej miłości. To wzrasta. I wzrasta szczęście. Dlaczego? Bo widzę najpierw szczęście w oczach małżonka, a potem widzę szczęście w oczach dzieci, potem widzę szczęście w oczach wnuków. Jestem ciągle uszczęśliwiany przez to, że uszczęśliwiam. To jest wzajemne. I tej miłości wtedy nigdy nie brakuje. To jest pewien paradoks miłości. Im więcej kocham, tym więcej tej miłości mam. Niestety muszę być nastawiony na to, że będę rozczarowany, że będę kochać, a ta miłość nie będzie odwzajemniona i poczuję wtedy ból, odrzucenie, ale to nie znaczy, że mam wtedy przestać kochać. Miłość nie ustaje, nie? Tak jak mówi pierwszy list do Koryntian, bo mnie musi kosztować, stąd w małżeństwie jest to trudne, bo spotykają się różne osoby o różnych oczekiwaniach, różnych możliwościach, ale jeśli dwoje osób kochałoby siebie nawzajem, czyli nawzajem uszczęśliwiało, to będą szczęśliwi i nic ich nie rozdzieli. I tego trzeba się uczyć. Ja jako kapłan tego się mam uczyć wobec moich parafian, tego się mają uczyć małżonkowie wobec siebie, małżonkowie wobec dzieci, dzieci wobec rodziców, dziadków i tak dalej, czyli uszczęśliwiania, czyli służby, poświęcenia siebie. To jest nasze zadanie. I to jest tym wszystkim najtrudniejsze. My chcemy kochać, i chcemy też być kochani, ale tutaj kochanie jest ważniejsze niż bycie kochanym, bo czasami tego bycia kochanym się nie doczekam. Nie doczekam się wzajemności, a mimo to jestem wezwany nadal do miłości, czyli do czynienia dobra drugiej osobie bezinteresownie. To słowo bezinteresownie to jest kluczem. To jest trudne, ale do tego jesteśmy wezwani. Jezus zrobił to samo. Poszedł na krzyż, wiedząc, że część ludzi tą ofiarę odrzuci. Wzgardzi, nie będą tej ofiary dostrzegać. A mimo to poszedł na krzyż, wiedząc, że tylko część ludzi się zachwyci i przyjmie tę ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu i przyjmie dar odkupienia. To jest prawdziwy dowód miłości. Bezinteresownie. Chociaż my, ani ja, ani ty, ani nikt inny nie zasłużył na miłość Pana Boga, to jednak tą miłość Pana Boga mamy. To jest nasza droga. W małżeństwie, w kapłaństwie, czy gdziekolwiek jesteś i jakąkolwiek funkcję w życiu pełnisz, żeby kochać i przez to być szczęśliwymi. Tego mamy uczyć nasze dzieci i wnuki, bo na tym jest zbudowany ten prawdziwy świat. I to jest nasza droga do szczęścia.